Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Nie dwa, ale trzy razy w roku dzieci z porażeniem mózgowym będą rehabilitowane w Poznaniu. Szpital imienia Degi rozbudowuje ośrodek rehabilitacyjny i od tego dziś zaczniemy spotkanie z wielkopolską medycyną.
Zapewniamy im możliwość leczenia zgodnego z koncepcją celowo osiąganych sukcesów rehabilitacyjnych. To znaczy te dzieci rehabilitują się przez gry, przez zabawy.
Do tej pory na turnusy rehabilitacyjne przyjechało do ośrodka już około 800 dzieci.
Jak groźny dla naszego zdrowia jest podwyższony poziom cholesterolu? Na to pytanie odpowie nasz dzisiejszy gość.
Podwyższony cholesterol, on nie boli. On działa w ukryciu. Dopiero po wielu latach dochodzi do zmian miażdżycowych, które są objawowe.
Warto się badać, powiemy jak często i w jakim wieku warto już sprawdzać poziom cholesterolu. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło ten rok rokiem walki z hipercholesterolemią.
Dzięki pomocy poznańskich specjalistów niedosłyszące dzieci z Madagaskaru znów usłyszą dźwięki.
Te dzieci są skazane na koszmarną izolację, zarówno jak chodzi o edukację, jak i funkcjonowanie społeczne. Bardzo często są trzymane w domach bez opieki medycznej, to jest uznawana nieraz dysfunkcja za objaw czarów.
Za kilka dni do tego afrykańskiego kraju wylatuje misja medyczna protetyków słuchu.
W całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, brakuje miejsc dla dzieci, które nie mogą przebywać w rodzinnym domu. Brakuje też rodzin zastępczych.
Ta kolejka dzieci do domu dziecka, do placówek opiekuńczo-wychowawczych, no niestety nie maleje, co też nas dziwi i niepokoi.
Na koniec naszego programu powiemy, jakie warunki trzeba spełnić, by stworzyć rodzinę zastępczą dla takich dzieci. Zapraszam.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Dzieci z porażeniem mózgowym będą mogły częściej przyjeżdżać do Poznania na rehabilitację. Szpital imienia Degi rozbudowuje swój ośrodek, gdzie usprawnia dzieci, korzystając z nowoczesnych technologii.
Dzięki przekazaniu 4,5 miliona złotych przez Fundację Sebastiana Kulczyka powstanie nowy, trzypiętrowy budynek i dzieci na turnusy rehabilitacyjne będą przyjeżdżać nie dwa, ale trzy razy w roku. Rozbudowany ośrodek będzie gotowy za nieco ponad rok.
Wszystko zaczęło się w roku 2018.
Dyrektor szpitala imienia Degi w Poznaniu, Przemysław Daroszewski.
A zwieńczyło się 26 listopada 2018 roku i 14 czerwca murowanie aktu erekcyjnego i cegły jako kamienia węgielnego pod pierwsze Centrum Technologiczne Wspomnianej Rehabilitacji. Założyliśmy, że będziemy się znacząco rozbudowywać i każda inwestycja będzie poprzedzona wmurowaniem kamienia węgielnego, takiego jak tu widzimy. Jest to cegła, z której był budowany ten szpital w XIX wieku. To jest cegła z 1868 roku. Wszystko musi biec i tak zakończyliśmy 7 stycznia 2020 roku. Uruchomiliśmy nasze centrum z wielką radością właśnie dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Do tej pory z rehabilitacji w szpitalu skorzystało już prawie 800 pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym z Wielkopolski, mówi profesor Marek Jóźwiak.
Mają tą pewność, że dwa, a teraz już trzy razy w roku będą tutaj rehabilitowane. Będą rehabilitowane najnowocześniej, jak to jest możliwe. Zapewniamy im możliwość leczenia zgodnego z koncepcją celowo osiąganych sukcesów rehabilitacyjnych. To znaczy te dzieci rehabilitują się przez gry, przez zabawy, ale te dzieci mają określony cel, do którego dążą. Nie wszystkich jesteśmy w stanie wyleczyć, bo to choroba nam na to nie pozwala, ale u wszystkich jesteśmy w stanie osiągnąć założony cel.
Rehabilitacja w ośrodku jest wyjątkowa, bo dzieci są usprawniane podczas zabawy. Grają w gry komputerowe, jednocześnie pokonując przeszkody. Uczą się chodzić wpięte w specjalne maszyny. Na wsparcie mogą też liczyć ich opiekunowie. Do tej pory w szpitalu odbyło się 96 turnusów rehabilitacyjnych, a teraz dzieci częściej będą mogły przyjeżdżać na turnusy, bo ośrodek zostanie rozbudowany. 4,5 miliona złotych dała Fundacja Sebastiana Kulczyka.
Chcemy pokazać, że dzieciom trzeba pomagać, z dziećmi trzeba być, trzeba im pozwalać się ruszać i trzeba pozwalać, aby poprzez ruch one też czuły się częścią społeczeństwa, nie czuły się wykluczone. Ja się bardzo cieszę, ponieważ jestem poznaniakiem z urodzenia i z wychowania i cieszę się, że zawsze mogę wracać do Poznania, nawet jeśli nie mieszkam tutaj, to wracać do Poznania i chociaż małą cegiełkę dokładać do tego, żeby w Poznaniu były takie dobre inicjatywy.
Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym ma pewne ograniczenia ruchowe, które głównie dotyczą chodzenia. I pomimo, że się wydaje, że to chodzenie jest no, nie najważniejszym elementem wszystkiego, bo przecież jest myślenie, jest uczestnictwo za pomocą wózka, kul łokciowych, balkonika, to tak czy inaczej to właśnie to chodzenie determinuje wykluczenie tego dziecka z normalnej aktywności. Takie dziecko nie może chodzić do przedszkola, gdzie są schody, nie może iść na stadion, poglądać sobie mecz z tatą. Mamy nowoczesne urządzenia, mamy takie urządzenia, które są niedostępne w normalnych, ani komercyjnych, ani niekomercyjnych ośrodkach rehabilitacyjnych i te dzieci już są rehabilitowane dzięki egzoszkieletom, wirtualnej rzeczywistości, lokomatom i innym urządzeniom.
Nowy budynek postawi ta sama firma, która w Poznaniu odpowiadała za budowę nowego szpitala dziecięcego, a teraz buduje nowy szpital uniwersytecki.
Obiekt jest realizowany w zabudowie zabytkowej,
mówi Tomasz Kaniewski.
On jest wkomponowany w istniejącą zabudowę i będzie tworzył łączność z istniejącym budynkiem, a to będzie taki budynek o długiej nazwie, czyli Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla Dzieci i to jest mega wyzwanie, jeśli chodzi o sam pomysł tego budynku.
Czy ze względu na niepełnosprawność tych dzieci jakieś dodatkowe wymagania zlecający stawia?
Projektowanie, którego się podjęliśmy, bo to jest inwestycja na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, polega na tym, żeby spełnić wymagania raz, żeby te dzieci czuły się komfortowo pod względem poruszania się, ale jednocześnie, żeby obiekt, w którym będą przebywały w trakcie ćwiczeń, tworzył harmonię z przestrzenią zewnętrzną, czyli z tym zabytkowym parkiem. To nie jest może takie duże wyzwanie budowlane, ale to jest bardziej takie wyzwanie w kategoriach takich standardów, które nie są zwykłe dla nas, to znaczy wczucie się w sytuację dzieci, które będą przebywały w tej placówce. Ta kubatura, jeżeli chodzi o ten budynek, to jest w granicach 2500 metrów sześciennych, natomiast jeżeli chodzi o wymagania, to jest to daleko zaawansowana technologia, której my musimy podołać, więc to jest bardzo ciekawe. Łącznie mamy czasu na wykonanie 14 miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy. Zakładamy, że ta budowa rozpocznie się w granicach tygodnia lub dwóch. Czekamy już w tej chwili tylko na wydanie pozwolenia na budowę, więc możemy tak wstępnie ocenić, że to będzie koniec czerwca przyszłego roku.
O choroba! Jak to się leczy?
W naszym magazynie teraz o chorobie, która nie boli, więc często nie diagnozujemy jej przez wiele lat, a która zbiera śmiertelne żniwo. Zbyt wysoki cholesterol ma wielu Polaków i wielu z nich o tym nie wie. Lekceważenie tego faktu, jak mówią lekarze, jest nagminne w całej naszej populacji.
Rok 2023 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło rokiem walki z hipercholesterolemią. Choć nazwa jest trudna i można połamać język, to zdiagnozowanie tej choroby jest dużo prostsze. I o tym właśnie rozmawiam z naszym gościem, prezesem towarzystwa, profesorem Przemysławem Mitkowskim z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
To znaczy, ona jest niechętnie diagnozowana, ale ona jest bardzo łatwa do rozpoznania. Wystarczy sobie oznaczyć profil lipidowy. Problem polega na tym, że my sobie nie zdajemy sprawy ze skali zjawiska. 60% dorosłej populacji, czyli to jest od około 18 do 20 milionów osób, cierpi na różnego rodzaju zaburzenia gospodarki lipidowej. Musimy sobie zdawać sprawę, że podwyższony cholesterol, on nie boli. On działa w ukryciu. Dopiero po wielu latach, 10, 20, 30, dochodzi do zmian miażdżycowych, które są objawowe. Czyli może to być zawał serca, może to być udar mózgu.
Mówiąc obrazowo, po prostu nasze żyły robią się coraz mniejsze.
Coraz światło naczyń, tętnic, bo tutaj o tętnicach mówimy, tętnice stają się coraz węższe i po prostu ten przepływ jest niewystarczający do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych. No i tak jak mówiłem, kończy się obojętnie, którego łożyska to dotyczy, bo również mamy zmiany miażdżycowe w nogach. Wtedy nasi chorzy no, nie mogą chodzić po przejściu 50-100 metrów, mają bóle nóg, które zmuszają ich do zatrzymania. I ten cholesterol, mamy nawet takie wykresy, one są wykresami liniowymi. Czas razy wartość stężenia i wiemy, jakie ryzyko będzie na przykład po 10-20 latach wystąpienia zawału serca. To, co jeszcze bardziej niepokojące, że Polska należy do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Co to znaczy? To znaczy, że w porównaniu do państw o niskim ryzyku, takimi jakimi są chociażby Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, kraje Beneluxu, ryzyko wystąpienia objawowej choroby układu sercowo-naczyniowego przy takim samym nasileniu pewnych podstawowych czynników ryzyka, to nie są wszystkie, czyli wiek, płeć, zwyczaj palenia papierosów, wartość ciśnienia tętniczego i stężenie cholesterolu, mamy to ryzyko około 2,5-krotnie większe, dlatego że wpływają na to różne inne czynniki, takie jak chociażby otyłość, brak ruchu, odżywianie się takie niezbyt racjonalne, stresy również, wykluczenie społeczne. Okazuje się, że są to również czynniki, które wpływają na nasz stan zdrowia. I kolejna rzecz, która jest również niepokojąca, w krajach Europy Zachodniej poradzono sobie już z miażdżycową chorobą tętnic. W związku z tym tam chorzy, żyjąc dłużej, umierają na nowotwory. Już nie umierają głównie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Myśmy nawet już jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne kilka lat temu wskazywali, wręcz bili na alarm, że w Polsce nawet w wieku poniżej 65 roku życia, czyli w wieku produkcyjnym, umiera się na choroby układu sercowo-naczyniowego, kiedy w Europie Zachodniej już się umierało w tej grupie głównie na nowotwory.
Też jest tak, że generalnie nie badamy sobie cholesterolu.
Rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak nie mamy dolegliwości, gdzieś tam podstępnie mogą się już toczyć pewne procesy chorobowe. No, mamy ten program 40+. Niestety bardzo mało z nas skorzystało z możliwości badań. Oczywiście ten program nie załatwia wszystkiego, ale przynajmniej te podstawowe czynniki ryzyka możemy rozpoznać i zdiagnozować. I to dotyczy 40-latków. Ale jeżeli ktoś w najbliższej rodzinie, czyli wśród rodziców, rodzeństwa, miał osoby, które zmarły przed 50 rokiem życia, szczególnie na choroby miażdżycowe, albo były to nagłe zgony, czyli od początku objawów do zgonu nie minęło dłużej niż 24 godziny w przypadku chorób nie kardiologicznych, a godzina w przypadku chorób kardiologicznych, wtedy mówimy o nagłym zgonie sercowym, to oni powinni się badać już w wieku 20 lat, a może wcześniej.
Jest tak, że trochę boimy się brać lekarstwa. Ja słyszałam, że w przypadku podwyższonego cholesterolu, jak już się zacznie, to się bierze do końca życia, więc znam osoby, które mówią, to jeszcze poczekam, bo nie chcę być tak jak moi rodzice, którzy z koszyczkiem lekarstw zasiadają do śniadania.
Jest to podejście całkowite, nieuzasadnione naukowo, błędne i bardzo szkodliwe. Dlatego, że jeżeli nie będą te osoby walczyły z tym podwyższonym cholesterolem, to wkrótce z tym koszyczkiem leków będą chodziły, bo będą osobami po zawale serca, będą osobami z niewydolnością serca. Koszt miesięczny w tej chwili terapii dla pacjenta niewydolności serca może przekraczać, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie leki, które są potrzebne, no nawet 300 zł. Statyny kosztują kilkanaście złotych, od kilku do kilkunastu złotych. I statyny są niezwykle skutecznym lekiem. Mamy wiele badań, w których bezsprzecznie udowodniono, że obniżanie stężenia cholesterolu wydłuża życie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Gdzieś w mediach, jako takie fake newsy, krążą różne opowieści. Oczywiście zdarzają się niezwykle rzadko przypadki nietolerancji statyn, ale to dotyczy mniej niż 3% populacji, która je przyjmuje.
Zrobię sobie dzisiaj badanie krwi. Jaki wynik powinien mnie uspokoić?
Oj, musiałbym panią dokładnie zbadać. Dla osób, które są całkowicie zdrowe, nie mają żadnego czynnika ryzyka, to jest 115 w tej chwili tego złego cholesterolu. Jeżeli jest na przykład dodatkowo nadciśnienie, albo jakieś zaburzenia gospodarki węglowodanowej, ale jeszcze nie cukrzyca, no to mówimy, że to powinno być poniżej 100. Jeżeli to nadciśnienie jest, te wartości są wysokie, mamy dodatkowych kilka czynników ryzyka. Cukrzyca na przykład powyżej 10 czy 20 lat, no to wtedy już 70.
Jak często powinno się badać cholesterol?
Jeżeli ktoś ma wartości prawidłowe i nie ma czynników ryzyka, kolejne badanie po 3 latach. Jeżeli są czynniki ryzyka, no to badamy dosyć często, co najmniej raz do roku. Natomiast po zawale serca pierwsza ocena powinna być w ciągu 4 tygodni skuteczności leczenia. Później po 6-12 tygodniach sprawdzamy, czy pacjent kwalifikuje się do programu lekowego.
Co ciekawe, pacjentów po zawale na ogół udaje się przekonać do zaprzestania palenia tytoniu. To, jak słyszeliśmy, jeden z czynników ryzyka. Tylko 12% z nich nadal pali papierosy. Wciąż jednak najgorzej jest z obniżeniem poziomu cholesterolu oraz leczeniem otyłości.
Na zdrowie.
lecą na Madagaskar, by pomóc ponad 150 niedosłyszącym dzieciom. Protetycy słuchu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spędzą 3 tygodnie w stolicy tego kraju. Będą badać słuch i dopasowywać aparaty słuchowe dzieciom z ośrodka dla niesłyszących.
Swoją misję rozpoczynają już za kilka dni, 19 maja. Wysyła ich poznańska fundacja Redemptoris Missio. Wolontariusze spędzą w Afryce 3 tygodnie. Będą pomagać przede wszystkim dzieciom, ale jeżeli będzie taka potrzeba, będą też diagnozować dorosłych. O szczegółach misji mówi szefowa fundacji Justyna Janiec-Palczewska.
Tam na miejscu będą pracować na szczęście w stolicy. Zatem nie będą musieli przemieszczać się zbyt daleko, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają drogi w tych najbiedniejszych państwach świata. Natomiast sama podróż oczywiście jest długa, jest uciążliwa. Na miejscu oczywiście panują tropikalne upały, można zachorować na którąś z tropikalnych chorób. Dlatego ja zawsze podziwiam naszych wolontariuszy, ponieważ robią to za darmo, robią to w ramach własnego urlopu. Jadą gdzieś na koniec świata, nie wiedzą, w jakie warunki trafią, a mimo wszystko decydują się na tak odważne posunięcie. Jadą po to, żeby pomagać, ale wszyscy mówią o jednym, że kluczem jest ta wdzięczność pacjentów i że to jest nieporównywalne z niczym innym.
Olgierd Stiller, Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki. Mam za sobą 2 Kameruny, Gambię i teraz Madagaskar, a więc te realia afrykańskie są nam dość znane.
Rozumiem, że tam jest problem, tak? Z niedosłuchem, 2, żeby pomóc tym ludziom.
Problem tam jest generalnie ze wszystkim. Z niedosłuchem w szczególności, dlatego że Polska tutaj ma rzeczywiście ogromny poziom zaopiekowania, że tak powiem, program przesiewowy noworodków. Tam literalnie nie ma nic. Nie ma diagnostyki, nie ma aparatów. Te dzieci są skazane na koszmarną izolację, zarówno jak chodzi o edukację, jak i funkcjonowanie społeczne. Bardzo często są trzymane w domach bez opieki medycznej. To też uznawana nieraz dysfunkcja za objaw czarów, klątwy, więc jest tam naprawdę ogromne pole do popisu. A poza tym świetne dzieci, no jak wszystkie pod słońcem.
Ta grupa tych dzieci już jest jakoś wstępnie wybrana?
My zawsze staramy się tak zrobić, żeby mieć na miejscu od razu skomasowanych pacjentów. Stąd w Kamerunie to była szkoła specjalnych potrzeb dzieci, głównie niedosłyszących w Bertua. Tutaj mamy w okolicach Antananarywy, stolicy Madagaskaru, też szkołę, która gromadzi kilkaset dzieci. Natomiast de facto to są warunki afrykańskie. Jak się zwiedzą, to się zejdą, a więc mamy od razu tłumy. Ogrodnik, nauczyciel akademicki z Yaoundé na przykład ze stolicy, tłumy czekają i tak to wygląda tam w tych realiach.
Wieziecie państwo ile tych aparatów?
No blisko 300 w tej chwili.
Rozumiem, że wszystkie zostaną wykorzystane.
To zależy, dlatego że bardzo często spotykamy sytuację, kiedy dziecko jest bardzo, bardzo głęboko niedosłyszące. W zasadzie u nas byłoby w programie, powiedzmy, implantacje odpowiednio wcześnie zdiagnozowane. I tutaj wtedy odstępujemy od sytuacji, kiedy nie możemy pomóc w sposób ewidentny, bo nie chodzi o rozdawanie jakby błyskotek, tylko o efektywną pomoc. Więc jest pewna granica głębokości, bardzo głębokiego niedosłuchu, kiedy nie możemy pomóc. Te aparaty zostają na następne misje wówczas.
Profesor Dorota Chojan-Jezierska, kierownik Zakładu Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przede wszystkim diagnostyka i pomoc, a pomoc to dopasowanie aparatów słuchowych dzieciom niedosłyszącym. Około 150 dzieci mamy takich przewidzianych do badań. Oczywiście protezowanie obustronne, od tego będziemy zaczynali. Jedziemy, żeby pomagać dzieciom, ale oczywiście jesteśmy otwarci również na społeczności madagaskarskie. Z takim doświadczeniem mamy właśnie z Kamerunu, że przychodziły osoby z pobliskich wiosek i na pewno tak będziemy pomagać. Już mamy sygnał, że jeśli czas pozwoli, to mamy jechać pod stolicę Madagaskaru do sierocińca, żeby tam diagnozować dzieci. W miarę możliwości na pewno zrobimy wszystko, żeby tą diagnostykę tym najmniejszym pacjentom również zafundować.
Ile sprzętu wieziecie państwo ze sobą?
Sprzęt, tak jak powiedziałam, diagnostyczny, ale również sprzęt do protezowania aparatów słuchowych, myślę o komputerach, o oprogramowaniach i wieziemy przede wszystkim mnóstwo aparatów słuchowych. Tu muszę bardzo podziękować firmom, które nas wspomogły. Kamerun nas doświadczył i nauczył pracować w takich trudnych warunkach i myślę, że jesteśmy na tyle zgranym zespołem, że sobie poradzimy, ale rzeczywiście są to warunki bardzo, bardzo trudne, odstające zupełnie od warunków europejskich, jeśli chodzi o diagnostykę i protezowanie niedosłuchu.
My przeszkalamy rodziców dzieci, personel. Mamy zwyczaj zawsze nakręcić kilkanaście krótkich filmów instruktażowych dla potrzeb szkoły czy placówki i szkolimy dokładnie całą kadrę, z zostawiając też zasób materiałów eksploatacyjnych na długi czas, typu baterie, osuszacze. I mieliśmy okazję w Kamerunie właśnie w ten sposób zrewidować swoje działania, ponieważ najpierw diagnozowaliśmy starsze dzieci, przygotowując się do tych młodszych, bo przy maluchach metody są zgoła inne. U nas się łączą z hospitalizacją, badaniami we śnie. Dysponujemy sprzętem, który umożliwia wykonanie czegoś takiego, że tak określę, na wyjeździe. Natomiast musieliśmy się wtedy przygotować do tych młodszych dzieci, czyli jadąc po raz drugi w to samo miejsce, mieliśmy okazję zrobić rewizję programu, który rok temu wykonaliśmy. I poza czterema łobuzami, którzy się pozamieniali aparatami, wszystko działało. Dodam, że te łobuzy były zaskoczone, jak włączyliśmy programatory i powiedzieliśmy, kto z kim się pozamieniał, zaczęli nas posądzać o czary, czego białym się odmawia tej umiejętności.
Magazyn na zdrowie.
Niedawno w naszym magazynie mówiliśmy o otwarciu w Poznaniu nowej placówki Marcelinki, w której bezpieczeństwo i spokój znalazły dzieci, do tej pory tego pozbawione w swoich rodzinnych domach.
Cały czas brakuje jednak takich miejsc, nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. Brakuje też rodzin zastępczych i o tym mówią przedstawicielki Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu.
Powinno się tworzyć coraz więcej rodzin zastępczych. Z tym jest duży problem.
Przyznaje Elżbieta Chełkowska, dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu.
Nie ma dnia, żebyśmy nie dostali pytania o możliwość przyjęcia dzieci. Mamy placówki pełne, a ilość tam dzieci oczekuje. Kiedy dochodzi do takiego postanowienia sądu, gdzie mowa jest o zagrożeniu życia i zdrowia dziecka, musimy przyjąć dziecko interwencyjnie. Ale ono też pozostaje w niekomfortowym warunkach, bo musimy mu stworzyć dodatkowy pokój. Musi mieszkać w pomieszczeniu innym, czyli mieszka najczęściej przez jakiś czas w pokoju takim do spotkań dla dzieci z rodzicami. Musimy inaczej zorganizować wtedy funkcjonowanie placówki. Dla tych dzieci, które już są, pojawienie się zawsze nowej osoby też jest trudne. To naprawdę jest bardzo złożona sytuacja. Natomiast ta kolejka dzieci do domu dziecka, do placówek opiekuńczo-wychowawczych, no niestety nie maleje, co też nas dziwi i niepokoi.
W całym kraju brakuje rodzin zastępczych. Dlaczego i jakie warunki trzeba spełnić, by można było stać się taką rodziną? O tym rozmawiam z Hanną Lewandowską, psycholog na oddziale kwalifikacji specjalistycznego wsparcia rodzin zastępczych w Centrum Swoboda.
O pieczy zastępczej mówimy w przypadku, kiedy dziecko jest umieszczone u rodziny rodziców zastępczych, którzy mają po prostu zaopiekować się tymczasowo danym dzieckiem.
Ile mamy rodzin zastępczych w Poznaniu, powiecie poznańskim?
Za mało. Za mało i tutaj myślę, że nigdy nie będzie wystarczająco tak naprawdę.
Czy to wynika z tego, że to jest bardzo trudne zajęcie?
Na pewno nie jest łatwe. To, co obserwuję, myślę, że może wynikać z wielu czynników. Być może z braku takiej gotowości różnych rodzin, różnych ludzi, ponieważ no, nierzadko zdarza się, że dzieci, które mają zostać umieszczone w pieczy zastępczej, mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami, trudnościami i myślę, że może to wynikać z takiej niewiedzy nawet, tak? Albo niewystarczającej wiedzy.
Powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić?
Na pewno zaczynając taki proces kwalifikacji, niezbędne jest zaproszenie tutaj nas, przedstawicieli, do miejsca zamieszkania, żebyśmy mogli ocenić warunki, w jakich dziecko miałoby przebywać. Potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach, o dochodach. Potrzebne jest zaświadczenie lekarza rodzinnego o tym, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przeciwwskazań zdrowotnych. To, co poza tym, no to już jest ta kwestia taka psychologiczna, czyli badanie właśnie kwestionariuszowe i wywiad z psychologiem.
Z jakimi pytaniami do pani się zwracają po wsparcie właśnie rodzice zastępcze?
Najczęściej zwracają się po wsparcie dla dzieci, które przejawiają niepokojące dla rodziców zastępczych zachowania. Dzieci z różnymi trudnościami, które najczęściej wynikają z szeroko pojętego zaniedbania przez rodziców biologicznych. Mówimy tutaj o zaniedbaniu nawet już na etapie ciąży, jeśli matka biologiczna, będąc w ciąży, piła alkohol. Nie ma bezpiecznej dawki, jaką można przyjąć podczas ciąży, także każda wiąże się z pewnym ryzykiem. Ryzykiem w postaci na przykład płodowego zespołu alkoholowego, czyli FAS. FAS wpływa na funkcjonowanie dzieci w różnych obszarach. Na przykład mają problemy z koncentracją uwagi, mają problemy z zapamiętywaniem, co wiąże się z trudnościami w nauce, w obszarze edukacji. Mają problemy, takie trudności w obszarze emocjonalnym, ponieważ nierzadko są po prostu niedojrzałe emocjonalnie i trudno jest im rozpoznawać własne emocje, kontrolować je. Więc tutaj też potrzebują wsparcia ze strony dorosłych, a też nierzadko bywają nadpobudliwe, bywają nieraz agresywne nawet troszkę, tak? Mają takie zachowania impulsywne. co również wymaga jednak większego monitorowania ze strony dorosłego. W związku z szeroko pojętym zaniedbaniem możemy mówić o takiej sytuacji, gdzie występowała wobec dziecka przemoc fizyczna bądź psychiczna. O takiej przemocy psychicznej mówimy w przypadku, kiedy potrzeby dziecka nie zostały przez rodziców biologicznych zauważone, nie było reakcji na tę potrzebę, a poczucie bezpieczeństwa dziecka zostało w jakiś sposób naruszone. W takim momencie mogą pojawić się u dziecka zaburzenia przywiązania, ponieważ żeby mogło w ogóle wykształcić się takie bezpieczne, prawidłowe przywiązanie, potrzebna, niezbędna wręcz jest stabilna obecność rodzica, tak, opiekuna. Jeśli tego nie ma zaspokojonych jego potrzeb, mogą pojawić się trudności właśnie w obszarze przywiązania. Dzieci z zaburzeniem przywiązania bardzo często bywają nadmiernie czujne, są niesamowicie wrażliwe na odrzucenie. Bywają również agresywne, czy to w stosunku do siebie, czy w stosunku do innych osób. Także tutaj też ten obszar wymaga wsparcia. To, co jeszcze tutaj się spotykam, to takie trudności komunikacyjne u dzieci z rodzin zastępczych, które wpływają na to, że dzieci mają trudność w komunikowaniu swoich wewnętrznych przeżyć, w komunikowaniu własnych myśli, uczuć, przez co wpływa to jednak na ich umiejętności społeczne, na ich interakcje z rówieśnikami i na relacje z rodzicem zastępczym. Umieszczenie dziecka z tymi trudnościami w rodzinie zastępczej, w której rodzice zastępczy reagują, zauważają potrzeby, to jest szansa dla dziecka na otrzymanie tego, czego być może do tej pory nie miały okazji nawet doświadczyć.
Po więcej informacji odsyłamy do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu i zapraszamy na kolejne spotkanie z Wielkopolską Medycyną już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.